jak myślicie, czy można przegapić coś, na co się czeka? Jeżeli na coś mocno czekamy, czy jest to możliwe, żeby coś takiego przegapić? Mi się zdarzyło. Ja przegapiłem na przykład kiedyś autobus, na który czekałem. Stałem na przystanku. Nie byłem gdzieś tam spóźniony. Patrzyłem na autobus, który przyjeżdża. Mocno mu się przeglądałem na tablicę, co było tam napisane. Ale pomyliłem nazwę miejscowości, bo tak mocno padał śnieg, że okazało się, że to był mój autobus, a ja myślałem, że to jest inny autobus. No i zorientowałem się wtedy, kiedy już odjeżdżał i widziałem osoby w środku, którymi codziennie jeździłem do szkoły. Więc da się. Można coś przegapić, nawet jeśli na coś czekamy, jeżeli nie dostrzegamy tego, co jest przed oczami. Jeżeli do końca nawet nie wiemy, po czym mamy poznać, na co czekamy. Co jest tym znakiem, który pokaże, że to już przyszło, że to, czego czekaliśmy, wydarzyło się. Można też przegapić jakąś osobę, o kimś zapomnieć. Myślę, że dobrze znamy to z takiego kultowego filmu, który w święta często jest puszczany, kiedy cała rodzina przygotowywała się w fedworze do wyjazdu, no i zapomniała o synu. I Kevin został sam w domu. Ale w święta można zapomnieć o ważniejszym synu. Można zapomnieć o tym, który wtedy się narodził. Można skupić się na tym, co jest nieistotnie, a pominąć tego, o którym te święta mówią, na którego wskazują. Przegapić tego, który jest najważniejszy. I coś takiego zdarzyło się już wtedy, kiedy Jezus się narodził. I zobaczymy to w znanej historii o mędrcach ze wschodu, którzy akurat nie przegapili Jezusa, ale były tam osoby w historii, które rzeczywiście przegapiły Jezusa, chociaż powinny było widzieć lepiej i widzieć lepiej. Czytamy Ewangelię Mateusza, to jest drugi rozdział, od 1 do 12 wersetu. Ewangelia Mateusza, drugi rozdział, od 1 do 12 wersetu. Gdy Jezus urodził się w Betlejem w Judei, za dni króla Heroda, oto przybyli do Jerozolimy magowie ze wschodu z zapytaniem: gdzie jest ten narodzony król Żydów? Zobaczyliśmy bowiem wschód jego gwiazdy i przyszliśmy złożyć mu pokłon. Gdy król Herod o tym usłyszał, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zgromadził zatem wszystkich arcykapłanów oraz nauczycieli ludu i zaczął ich wypytywać, gdzie Chrystus ma się narodzić. Oni zaś odpowiedzieli mu: w Betlejem Judzkim, bo tak zostało napisane przez proroka. I ty, Betlejem, ziemia judzka, wcale nie jesteś najmniejszy pośród książąt Judy. Z ciebie bowiem wyjdzie władca, który będzie pasł mój lud Izraela. Wtedy Herod potajemnie przywołał magów i dokładnie się od nich dowiedział o czasie pojawienia się gwiazdy. Następnie posłał ich do Betlejem ze słowami: idźcie i dokładnie wypytajcie o to dziecko, a gdy tylko je znajdziecie, donieście mi, abym ja też mógł iść i złożyć mu pokłon. Oni zaś po wysłuchaniu króla poszli, a oto gwiazda, której wschód zobaczyli, prowadziła ich, aż doszła i stanęła nad miejscem, gdzie było dziecko. A gdy ujrzeli gwiazdę, ucieszyli się niezmiernie wielką radością. Następnie weszli do domu, zobaczyli dziecko z jego matką Marią, upadli, złożyli mu pokłon, a następnie otworzyli swoje skarby i złożyli mu dary, złoto, kadzidło i mirrę. A ostrzeżeni we śnie, aby nie wracali do Heroda, inną drogą powrócili w swojej strony. Wcześniej pierwszy rozdział kończy się takim dylematem Józefa, bo Józef dowiedział się, że Maria jest w ciąży i początkowo chciał ją opuścić, ale ukazał mu się we śnie anioł pański w nocy i anioł wyjaśnił, że dziecko odpoczęło się z Ducha Świętego i że powinien przyjąć Marię i dać mu na imię Jezus i że to imię będzie oznaczać, że on jako Jezus zbawi swój lud z jego grzechów. I w końcu Józef przyjął Marię za żonę. Tutaj drugi rozdział to już jest coś, co działo się po narodzinach Jezusa. Bo Mateusz nie opisuje tego, co działo się przy narodzinach. On opisuje najpierw to, co było wcześniej, a potem opisuje od razu to, co działo się już po tym i to prawdopodobnie jakieś 2 lata później po narodzinach Jezusa. Ten czas wynika z tego, co później zrobił Herod, bo Herod nakazał zabić dzieci do 2. roku życia, co wynikało z czasu, kiedy mędrcy zobaczyli gwiazdę, więc ten czas 2 lat to był czas, kiedy prawdopodobnie minął od narodzin Jezusa do tego momentu, kiedy tutaj czytamy o mędrcach. Poza nimi, poza tymi mędrcami, czy też magami, widzimy tutaj 2 królów Jezusa, jako nowo narodzonego króla, no i starego króla, czyli Heroda. I między tymi królami jest pewne napięcie. I ono bierze się z tego, że poganie chcą złożyć pokłon Jezusowi, a obecny król Żydów traktuje Jezusa jako zagrożenie, jako konkurencję. Poza Herodem mamy jeszcze żydowskich przywódców, czyli arcykapłanów i nauczycieli ludu, którzy znali zapowiedzi proroków, tego, że przyjdzie właśnie z Betlejem Mesjasz, ale nie zrobili tego, co powinni byli zrobić. Nie zrobili tego, co zrobili męscy, którzy poszli do Jezusa, a oni zatrzymali się, zostali w Jerozolimie i przegapili narodziny swojego króla. Ale przyjrzymy się najpierw tym osobom, które tych narodziny przegapiły. Wydają się być dosyć egzotyczni w całej historii. Jacyś męscy z jakiegoś wschodu, nie wiadomo dokładnie skąd. Dosłownie to są magowie, dlatego tak też dzisiaj nazywam to kazanie, że to byli magowie. Bo z języka greckiego to byli właśnie magowie. Magoi, to jest nazwa z języka greckiego liczby mnogiej. Co ciekawe, poza nimi w Nowym Testamencie jeszcze dwie inne osoby były nazwane tym samym słowem. To był Szymon, który był czarnoksiężnikiem w Samarii, i Elymas, który też był czarnoksiężnikiem, którego Paweł spotkał na Cyprze. Więc nie są pozytywne postaci, takie szemrane postaci, ciemne osoby. Więc to nie ułatwia nam zrozumienie tego, kim oni byli, kim byli ci magowie. No bo trudno założyć, że to byli czarnoksiężnicy, którzy przyszli służyć pokłon Jezusowi. Więc żeby dowiedzieć się, kim byli, musimy uzupełnić historię z innych źródeł. I jest tutaj kilka teorii mówiących o tym, kim oni byli. I wydają się one zbliżone geograficznie. Wskazują na podobne tereny, no bo na wschodzie, więc podobne tereny. I żeby wyjaśnić związek tych osób z Żydami, trzeba sięgnąć do Księgi Daniela. Bo Daniel jako prorok był uprowadzony do niewoli babilońskiej i tam w tej Babilonie zdobył uznanie króla. I czytamy o nim między innymi tak, w drugiej księdze Daniela 48, że został naczelnym zwierzchnikiem wszystkich magów babilońskich. Więc pojawia się właśnie to słowo magowie. I w kilku innych miejscach tej księgi czytamy o tym, że te osoby miały być doradcami króla, pomagać mu zrozumieć na przykład sny, które mu się przyśniły. I cała ta grupa nazywana jest też inaczej mędrcami. Stąd też pochodzi właśnie to nazwa magowie, czyli męscy ze wschodu. I my wiemy o tym, że Daniel otrzymywał konkretne zapowiedzi przyjścia Mesjasza. Że miał widzenie nocne, w którym widział Syna Człowieczego, który obejmuje wieczne panowanie. Że anioł przyszedł do Daniela powiedzieć mu o tym, kiedy konkretnie przyjdzie Mesjasz. Więc to, że Daniel tam był, jego wpływ, jego nauka, mogę zachować się w pamięci tej grupy. A po Babilonie na tym terenie nastała władza Medo-Persów i oni też mieli kastę magów, którzy byli kapłanami, którzy nauczali religii, zajmowali się astrologią, medycyną i pewnie część z nich zajmowała się czarną magią, stąd właśnie to czarnoksięstwo, które często przypisywane jest tej grupie, ale część mogła faktycznie szczerze próbować szukać prawdy. Mogła szczerze chcieć poznać tego Boga, o którym mówił Daniel. I cały czas na tym terenie mieszkali też Żydzi, więc był dostęp do pism żydowskich, szczególnie właśnie do Księgi Daniela. Więc mogli ludzie, którzy tam mieszkali, cały czas wiedzieć i oczekiwać tego króla, o którym mówi Daniel. I to szczególnie, że według Daniela król miał przyjść w czasie panowania Cesarstwa Rzymskiego, czyli tego imperium, które właśnie panowało wtedy, kiedy narodził się Jezus. A magowie byli ze wschodu, czyli z terenów dzisiejszego Iraku, Iranu. Wtedy to było Królestwo Partów, które sąsiadowało z Cesarstwem Rzymskim. To było takie też cesarstwo, takie większe mocarstwo na wschodzie, więc oni jako ludzie z tych terenów mogli chcieć, żeby urodził się jakiś król, który przeciwstawi się Rzymowi i będzie przeciwwagą do ich potęgi. Więc to mogło wzmagać w nich to oczekiwanie na króla, o którym mówił wcześniej Daniel. Myślę, że to wyjaśnia możliwe pochodzenie tych osób. I pokazuje też, że Bóg użył niewoli babilońskiej do tego, żeby zaszczepić w tym terenie takie oczekiwanie przyjścia króla. I z tego powodu właśnie na początku życia Jezusa przychodzą ludzie z tych terenów, żeby oddać mu cześć. I widzimy tutaj, że przyszli, że ruszyli ze wschodu, kiedy zobaczyli gwiazdę. Werset drugi mówi o tym, że zobaczyli jego gwiazdę. To nie była jakaś tam gwiazda, to była jego gwiazda, więc czymkolwiek to było, to służyło jako znak przyjścia króla Żydów. No bo tak interpretowali to magowie. I w dalszej części fragmentu czytamy, że gwiazda wskazywała im drogę. W jaki sposób prowadziła ich do tego miejsca. Natomiast sposób, w jaki ta gwiazda się zachowuje, świadczy o tym, że to nie było naturalne zjawisko. Że to nie była jakaś gwiazda, która jest na niebie, to nie była jakaś kolizja planet, to nie była jakaś kometa. No bo kiedy patrzymy dalej na werset 9, to tak nie zachowują się gwiazdy, czy nawet komety. Bo tamta gwiazda się zatrzymuje nad miejscem, gdzie urodził się, gdzie właściwie był wtedy Jezus, nad jakimś domem konkretnie. No żadna gwiazda nie zatrzyma się nad domem. Żadna kometa nie zatrzyma się nad domem. Więc to było coś, co mogło prowadzić tych męsów. Być może tak, jak w Starym Testamencie Izraelici byli prowadzeni przez słup ognia i obłoków. W niektórych miejscach czytamy tam, że byli prowadzeni przez anioła Bożego. A aniołowie czasem przedstawiali sobie jako gwiazdy. Więc to może być jakieś tam wyjaśnienie tego fenomenu, który no nie jest naturalnym zjawiskiem. Werset pierwszy mówi nam o tym, że przyszli najpierw do Jerozolimy. Odległość między Betlejem a Jerozolimą to było około 10 km. Więc bardzo blisko. I męcy weszli do miasta i pytali, gdzie jest nowonarodzony król żydowski. Ten czasownik pytali, sugeruje, że to była taka stała czynność. Że oni po prostu chodzili i pytali ludzi, których spotykali, gdzie jest ten król żydowski. I pytali ich tak, jakby mieszkańcy do ziemi powinni byli wiedzieć, że narodził się jakiś król. Magowie uważali, że całe miasto będzie kłuczeć o tym królu. Że od dawna było wiadomo, że taki król się pojawił. No bo skoro oni na Dalekim Wschodzie już o tym wiedzieli, no to co dopiero w stolicy Izraela? To dawno powinni byli wiedzieć, że narodził się ich król. I pewnie nie, że się zdziwili, że nie wiedzieli ci ludzie, o czym oni w ogóle mówią. Że jak to jakiś nowy król? Od 30 lat jest ten sam król. Już jest postarzały, co prawda, więc prawdopodobnie za chwilkę będzie zmiana władzy. Ale męcy mówili o kimś, kto dopiero się narodził. Więc skąd miało być wiadomo, że będzie królem, jeśli dopiero się narodził? Żeby taka osoba, która dopiero się rodzi, mogła być nazwana przyszłym królem, musiała być narodzona w rodzinie królewskiej. Chociażby właśnie u Heroda. Więc to pytanie mogło być dziwne, co najmniej dziwne dla mieszkańców Jerozolimy. I zwróćmy też uwagę, po co ci królowie w ogóle przyszli do Jezusa. Oni nie przychodzą po to, żeby coś od Niego otrzymać. Nie przychodzą po to, żeby zadać koalicję, żeby się jakoś ułożyć z tym nowym królem. Przyszli po to, żeby oddać mu pokłon. Jako magowie ze wschodu, którzy wydaje się, że szczerze szukali prawdy. Którzy szczerze uwierzyli, że wśród Żydów narodził się ten król, który będzie miał potężną władzę. Któremu będą służyć wszystkie narody. Więc oni jako przedstawiciele tego dalekiego kraju przychodzą uznać go już wtedy, kiedy się narodził. I to powinno być naszą motywacją do uwielbienia Boga. Sam fakt tego, kim Bóg jest. Że stworzył wszystko. Że dał życie. Że jest dawcą życia. Że panuje nad wszystkim. Podtrzymuje wszystko. Czyli oddanie mu życie nie tylko dlatego, że On coś nam daje, ale dlatego, że On sam zasługuje na najwyższą cześć. Za to, kim On jest. To było coś, co nie spodobało się Herodowi. Czytamy tutaj, że się przeraził i że wraz z nim przeraziła się cała Jerozolima. Herod był okrutnym królem. On, znamy go z Biblii, z rzezi niewinnych dzieci, ale to nie było jedyne modestwo, które popełnił. I wszystkie jego modestwa miały wspólny mianownik, bo Herod obawiał się o swoją pozycję. On obawiał się tego, że ludzie dookoła niego czyhają na jego życie i na jego władzę. I z tego powodu zamordował swoją żonę, zamordował kilku swoich synów, zamordował jeszcze kilku innych członków swojej rodziny. Cesarz August powiedział o Herodzie, że bezpiecznie jest być jego świnią niż jego synem. To dobrze oddaje to, kim ten człowiek był, że był bardzo brutalny. Że bezpiecznie było być jego zwierzęciem niż członkiem jego rodziny. A w czasie, kiedy Jezus się rodził, Herod miał już prawie 70 lat. Rządził około 30 lat. Władza i opozycja było wszystkim dla niego. I mocno obawiał się każdej informacji, która mogła mu zagrozić. Że ktoś może mu odebrać jego władzę. Tym bardziej, że on nie był Izraelitą, więc miał świadomość tego, że Żydzi będą chcieli króla, który jest rodakiem. Ale widzimy też przerażenie Jerozolimy, nie tylko Heroda. I to mogło wynikać z kolei z tego, że bali się reakcji Heroda. Że wiedzieli, że nikt nie jest bezpieczny, kiedy Herod czuje się zagrożony. Bo mogli się spodziewać, że coś mu odbije. Że będzie zły wtedy, kiedy dowie się, że jakiś król narodził się w tym miejscu. Wiedzieli, że on jest nieobliczalny i mieli rację, bo krótko potem skazał na śmierć wiele dzieci w Betlejem. Lecz by mógł wydać taki rozkaz zabicia tych dzieci, musiał wiedzieć, gdzie ten król miał się narodzić. Ale zauważmy, że on nie pytał o nadodziny króla, on zapytał o nadodziny Chrystusa. My wiemy dzisiaj, że to jest to samo, ale warto zauważyć, że Herod rozumiał, że nie chodzi po prostu o jakiegoś tam króla, tylko że chodzi o Chrystusa. Chodzi o przyjście Mesjasza. No i z tego powodu zbiera arcykapłanów, zbiera nauczycieli ludu i właśnie ich pyta jako tych ekspertów w tych sprawach. Tutaj czytamy o wszystkich arcykapłanach. Chodzi o to, że nie tylko chodziło o urzędującego arcykapłana, o tego, który wtedy panował jako arcykapłan, ale tych, którzy byli wcześniej arcykapłanami, też nazywano dalej arcykapłanami. To trochę tak jest prezydentem. Nawet jeżeli ktoś już nie jest prezydentem, to dalej można go nazywać prezydentem. Tutaj podobnie arcykapłani wszyscy, również nauczyciele ludu, czyli prawdopodobnie faryzeusze, bo to z nich wywodzili się często znawcy prawa. Więc to była taka grupa doradców Heroda, których zabrał, żeby zapytać, kiedy, właściwie gdzie miał się narodzić Chrystus. I zobaczmy odpowiedź tej grupy w wersecie 5 i 6. Oni zaś odpowiedzieli mu: w Betlejem Judzkim, bo tak zostało napisane przez proroka. I ty, Betlejem, ziemia judzka, wcale nie jesteś najmniejsza pośród książąt Judy. Z ciebie bowiem wyjdzie władca, który będzie pasł mój lud Izraela. Więc okazuje się, że wiedzieli, to nie było trudne pytanie. Bardzo dobrze wiedzieli, gdzie miał się urodzić ich Mesjasz. Nawet potrafili zacytować fragmenty, które o tym mówią. I to nawet nie była jakaś tajemna wiedza, jak widzimy później w Ewangelii Jana, że więcej osób wiedziało, że Mesjasz miał przyjść z Betlejem. I Żydzi wiedzieli to dlatego, że był prorok, który o tym napisał 8 wieków wcześniej. Właśnie Michałasz. Napisał to około 800 lat, 700-800 lat przed narodzinami Jezusa. I pisał w sobie księgę po to, żeby napomnieć Izraelitów, w szczególności kapłanów i proroków, którzy byli fałszywymi prorokami, ale w tym wszystkim mówił też o tym, że przyjdzie Mesjasz, że przyjdzie ratunek w osobie Mesjasza. I właśnie o tym mówi początek 5 rozdziału tej księgi. Mówi o Betlejem, o małej miejscowości, która miała wydać na świat wielkiego władcę. Dlatego w tym cytacie czytamy, że Betlejem wcale nie jest najmniejszy pośród książąt Judy. Ale w cytacie jest też mowa o tym, że miał być pasterzem. I również Michałasza 5:4 mówi, że władca będzie paść w mocy Pana. Natomiast żydowscy przywódcy cytowali inny fragment. Cytowali drugą księgę Samuela 5:2. Tam są słowa skierowane do Dawida. W momencie, kiedy zostaje królem całego Izraela i ludzie mówią mu wtedy, co Bóg do niego wcześniej powiedział. Że powiedział mu: będziesz pasł lud Izraela. I połączenie tych dwóch cytatów, tych dwóch miejsc pokazuje, że Chrystus będzie i królem, i pasterzem. Czyli że będzie królem, który troszczy się o swój lud, tak jak pasterz troszczy się o swoje owce. Nie po to, żeby je wykorzystywać. Tak jak Michałasz pisał właśnie o przywódcach Izraela, że oni nawet zdzierali z nich skórę. Że zdzierali mięso z ich kości. To jest mocny kontrast między tamtymi przywódcami, a tym, kim był Jezus. I to jest kontrast, który widać też w Ewangeliach. Bo widzimy później przywódców żydowskich, którzy wykorzystywali ludzi, których mieli przewodzić. I kontrast widzimy też w tym tekście. Do tego, że obok Jezusa są postaci ziemskiego władcy, ziemskich pasterzy, którzy nie zachowują się tak, jak powinni. Bo to właśnie arcykapłani, to nauczyciele ludu powinni być pasterzami Izraela. Powinni byli ich prowadzić, powinni byli ich nauczać. I widzimy tutaj, że oni mieli nawet dobre odpowiedzi. Ale zachowanie tych osób nie było dobre. Jezus mówił o nich nawet później w 23 rozdziale Ewangelii Mateusza. Mówił do ludu i do swoich uczniów o tych osobach, że na mównicy mojżeszowej zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze i że trzeba robić wszystko, o czym mówią, bo w tym miejscu czytali po prostu pisma, ale żeby nie postępować tak, jak oni postępują. Dlatego, że oni mówią, czytają, ale nie postępują tak, jak sami mówią. I to zachowanie w tym miejscu, w tym fragmencie jest idealnym przykładem tej postawy. Dlatego, że tutaj widzimy, że oni wiedzieli, gdzie Chrystus miał się urodzić. Słyszeli od mędrców, że się urodził, ale nie widzimy, żeby tam poszli. Zostają w tym miejscu. Więc można mieć dobre odpowiedzi, poprawne odpowiedzi, ale nie wystarczy tylko wiedzieć o Bogu. Tak jak arcykapłani czy nauczyciele. Trzeba jeszcze przyjść do Boga w umilaniu. I tak poznawanie Boga, Jego charakteru, Jego obietnic jest wspaniałe. To jest właśnie konieczne dla nas jako chrześcijan. Ewangelia Jana mówi, właściwie Jezus Ewangelia Jana mówi o tym, że poznanie Boga to jest życie wieczne. Na tym polega życie wieczne, że poznajemy Boga. Ale musimy wiedzieć, po co Go poznajemy. Że nie służy poznanie Boga do tego, żeby udzielić prawą odpowiedź. Tak jak zrobili to ci ludzie. Tym ludziom nic nie dało. Zostali w swoim miejscu. Nie poszli do Króla, który się nie rodził. Przegapili swojego Króla. I w czasie świąt Bożego Narodzenia też można przegapić Jezusa. Bo przegapimy Jezusa, kiedy skupimy się tylko na tym, że poznaliśmy historię o Nim. I że to jest tyle. Że to jest jakaś tam kolęda pewnym człowieku, który się urodził, który miał jakąś władzę. Jeżeli na przykład ograniczymy się tylko do tego, żeby komuś zwrócić uwagę, że to nie byli królowie, tylko męscy. Bo my wiemy, jaka to była historia. I dobrze to wiedzieć i chcemy się tym podzielić, oczywiście. Ale nie chodzi o to, czy to byli królowie, czy męscy. Tu chodzi o to, co oni zrobili i dlaczego to zrobili. To jest sedno wspomnienia narodzin Jezusa. I możemy to przegapić, jeśli nie skupimy się na tym, żeby oddać Jezusowi pokłon. Żeby zrobić to, co zrobili ci męscy. I wiemy, że święta z niewierzącymi członkami ludźmi to jest wyzwanie. Zawsze nie wiadomo w ogóle, jak się z tym odnaleźć. Ale pomyślmy, jak możemy uhonorować Jezusa w tym momencie. Jak na Niego zwrócić uwagę. Tak, żeby faktycznie oddać Mu pokłon. W tym tekście jest też inny kontrast. Jest kontrast między Jezusem a Herodem. Herodem, który obawiał się o swoją pozycję. Który eliminował ludzi, których on uważał za wrogów. A teraz jego życie dobiega końca. Jezus z drugiej strony urodził się po to, żeby oddać swoje życie. Oddać je za tych, którzy byli jego wrogami. I że w ten sposób obejmuje wieczne panowanie. Mocny kontrast między tymi postaciami. Jezus dopiero wtedy zasiada na tronie, kiedy oddaje swoje życie. Kiedy wypełnia swoje zadanie. Bo zbawił swój lud z jego grzechów. To jest zadanie, które było z nim od wieku, od wieczności. Już w pierwszym rozdziale widzimy Józefa, który słyszy, że jego syn ma zbawić lud z jego grzechów. Więc wziął te grzechy na siebie. Jego najwyższy kapłan nie przyszedł z krwią kozów czy cielców, ale ze swoją własną. Ofiarował samego siebie za grzechy wielu. I jako nauczyciel przychodził, żeby wyzywać ludzi do tego, żeby się odwrócili od swoich grzechów. Żeby położyli w nim swoją nadzieję. Bo zbliża się Królestwo Boże. I udział w tym Królestwie będą mieć tylko te osoby, które uznają swoją grzeszność. I położą nadzieję w tym, że Jezus wypełnił Boże prawo. Że przyszedł jako małe dziecko. Przyszedł w uniżeniu. Więc my też mamy przyjść do Niego w uniżeniu. Oddać Mu swoje życie. I potem jak Herod spotkał się z przywódcami, wiedział już, gdzie miał się narodzić Chrystus. A teraz chciał się dowiedzieć, kiedy się urodził. Więc przywołał inną grupę, przywołał magów ze wschodu i zrobił to potajemnie. To już sugeruje jakąś intrygę, że o coś mu tutaj chodzi. Herod zapytał ich o dokładny czas ukazania się gwiazdy, bo to wyznaczało czas narodzin Jezusa i potrzebował tej informacji po to, żeby zrealizować swój straszny plan. Bo chciał zabić wszystkie dzieci, które urodziły się od czasu ukazania się tej gwiazdy. Wiemy, że to mu się udało, chociaż nie udało mu się zabić Jezusa. I w 8 wersecie czytamy, że Herod posłał ich do Betlejem. To wygląda tak, że jakby to Herod w końcu był tym, który odpowiedział na to pytanie. Tych męców, którzy przyszli i pytali ludzi w ich Jerozolimie, gdzie urodził się ich król. No i Herod wychodzi i daje im odpowiedź, bo dowiedział się wcześniej od przywódców. Tak jakby był ich sojusznikiem, tak jakby trzymał razem z nimi. Dlatego, że to była część jego planu. Że najpierw dowiedzieć się, gdzie miał się urodzić Chrystus, potem powiedzieć to męstwom, żeby go szukali, no bo Herod nie chciał, żeby oni sami go znaleźli. Chciał to kontrolować. Chciał wiedzieć, gdzie on jest, a potem go dopaść. I widzimy kłamstwo, którym się posłużył. Powiedział, żeby wrócili do niego, powiedzieć mu, gdzie jest Chrystus, bo rzekomo chce oddać mu pokłon. Wielka religijna obłuda. I taką pozorną religijność Heroda widać nie tylko tutaj, Bo to jest ten sam człowiek, który odbudował świątynię w Jerozolimie. Wielki sprzymierzeńca Żydów. Świątynia, która wzbudzała podziw jeszcze zanim była ukończona. Więc to jest człowiek, który odbudował świątynię, a z drugiej strony mordował członków swojej rodziny. Dwie rzeczy, które ciężko ze sobą pogodzić, ale jednak on potrafił w sobie te dwie rzeczy połączyć. I zwróćmy też uwagę, że Herod w jakiś sposób wierzył w to proroctwo. No bo żeby ustalić miejsce na narodzinie Jezusa, zapytał o to znawców Pisma, czyli musiał wierzyć w to, że męscy znajdą tam Chrystusa. No bo tam ich posłał. I wierzył też, że męcom ukazała się gwiazda. Że ta gwiazda ich doprowadziła do tego miejsca. Nie mówię, że to są jakieś brednie, że co wy wymyśliliście. On jakby rozumiał, że to jest coś, co wydarzyło się. I w taki sposób uznawał, że spełniło się proroctwo, że to narodzone dziecko było Chrystusem, bo to w ogóle miało wpływ na jego życie. Tak też można przegapić Boże Narodzenie. Kiedy nawet uznaje się, że Jezus się narodził, ale nie wyciąga się z tego wniosków, że to powinno zmienić nasze życie. Że nie żyjemy po to, żeby troszczyć się o swoją pozycję, tak jak Herod to robił, że fakt królowania Jezusa ma i musi mieć wpływ na to, jak żyjemy. Musi zmieniać to, jak żyjemy. Że to nie my wyznaczamy swoje cele, swoje wartości, że one muszą być podporządkowane w uwielbieniu Boga. Tym, co jest, temu, co jest najważniejszym celem, czyli uwielbienie Jezusa. To, co zrobili męscy, a czego nie zrobił Herod. Dalej od 9 wersetu widzimy podróż męsną do Betlejem. Znowu widzimy, że ukazała mi się ta sama gwiazda i tym razem prowadziła ich aż do miejsca, gdzie było dziecko. Że w jakiś sposób zatrzymała się nad tym domem, z tego wynika. I widzimy, że kiedy to zobaczyli, ucieszyli się niezmiernie i wielką radością, więc byli przeszczęśliwi, jeszcze zanim tam weszli. Nie byli rozczarowani, że trafili na jakieś peryferia, że przeszli kawałek, taki kawał drogi i trafili do jakiegoś małego miasteczka, a nie do Jerozolimy. I zobaczmy, co działo się, co stało się po tym, jak weszli do środka. Werset 11. Następnie weszli do domu, zobaczyli dziecko z jego matką Marią i upadli, złożyli mu pokłon, a następnie otworzyli swoje skarby i złożyli mu dary. Złoto, kadzidło i mirę. I pierwszą rzeczą, którą warto zauważyć, jest to miejsce, bo czytamy o domu. Nie wydaje się, żeby to było to samo miejsce, w którym Jezus się urodził. Szczegóły podróży męsów i tych rzezi niewiniątek świadczą o tym, że minęło już trochę czasu. Mówiłem prawdopodobnie te 2 lata, bo w takim wieku dzieci kazał zabić Herod. Co brało się z informacji o tym, kiedy ukazała się gwiazda tym męcom. I to oznacza, że Jezus z rodzicami zostali w tym miejscu dłużej, po jego narodzinach. Prawdopodobnie po zakończeniu spisu ludności było więcej miejsc, gdzie można było się zatrzymać. I może rodzice chcieli, żeby Jezus jako syn Dawida dochowywał się w mieście Dawida. To nawet były tereny, gdzie schodził za w pochodzie, więc może z tego powodu też chcieli tam osiąść. No i było blisko Jerozolimy, więc miasta najważniejszego dla Izraelitów. I magowie zobaczyli w domu dziecko razem z matką. Czytamy o Józefie. Może był w pracy, w warsztacie, coś tam dobił. I kiedy magowie zobaczyli dziecko, upadli i złożyli mu pokłon. Jemu, nie. I obojgu, tylko Jezusowi. Więc został poznany przez ludzi z Dalekiego Wschodu. A nie poznali go ludzie, którzy mieszkali 10 km dalej. Którzy dobrze powinni byli wiedzieć, że urodził się Chrystus. Ten hołd oddany przez męców pokazuje, że Jezus jest królem całego świata. A brak delegacji w Jerozolimie pokazuje, że to miasto nie poznało, przegapiło narodziny swojego króla. Ale przyszła ta delegacja z zagranicy i nie przyszła z pustymi rękami. Otworzyli swoje skarby i oferowali mu złoto, kadzidło i mirrę. No i stąd wzięła się teoria o tym, że było tych ludzi, tych osób trzech, no bo są 3 dary. No ale równie dobrze mogło być 2, 10 czy kilkunastu albo kilkudziesięciu. Nie wiadomo. Z kolei teoria o tym, że to byli królowie, bierze się z kilku miejsc Starego Testamentu, o dziwo. Bo zarówno psalmy, jak i księga Izajasza mówi o królach, którzy będą przychodzić z darami z tych terenów właśnie bardziej orientalnych, wschodnich. To niekoniecznie zapowiedź tego wydarzenia, chociaż słowo król może mieć szersze znaczenie niż tylko taki polityczny władca, więc może to są fragmenty, które też mówią o tym wydarzeniu. A dary, o których czytamy, mają pewną symbolikę. Nie mówię, że ci męscy o tym wiedzieli, że byli świadomi tego, ale w Bożym planie to pewnie nie było przypadkowe. Bo złoto podkreślało królewską godność Jezusa. Kadzidło podkreślało kapłaństwo Jezusa, bo było używane w świątyni do spalania ofiar. Mirra mogła podkreślać, że Jezus urodził się po to, żeby oddać swoje życie. Bo była używana przy namaszczaniu i balsamowaniu zwłok. I czytamy w Ewangelii Jana, że Jezus został namaszczony właśnie przez Nikodema, również mirrą. To nie były tanie prezenty. To były kosztowne dary. To były dary z takiej półki, jaką królowie sobie nawzajem przekazywali. Mogło to się też przydać rodzinie Jezusa, kiedy uciekali do Egiptu, jako takie źródło utrzymania. Więc to był dar, który mógł praktycznie przydać się im wkrótce. I to pokazuje, że uwielbienie Boga wiąże się z kosztem. Że to jest coś, co wymaga oddania całego siebie, łącznie z tym, co posiadamy. Uwielbienie polega na oddaniu siebie Bogu. Tego, co myślimy, tego, co mówimy, tego, co robimy, tego, co posiadamy. Tego wszystkiego używamy po to, żeby oddać Bogu cześć. Również poświęcając swój czas. Rezygnując z tego, co kiedyś może było dla nas ważne, a co dzisiaj wiemy, że przeszkadzałoby nam służyć Bogu. Robić to, co Bóg od nas oczekuje. To może być jakaś pasja, której poświęcamy tyle czasu, że brakuje nam tego czasu do tego, żeby robić to, czego Bóg oczekuje. Co sprawia, że skupiamy się na sobie, na tym, co nam przychodzi, przynosi, daje przyjemność. Zamiast myśleć o tym, jak możemy służyć innym, żeby w ten sposób uwielbić Boga. Na koniec czytamy jeszcze w 12 wersecie o tym, co działo się później. Wiemy, że magowie mieli wrócić do Heroda i pewnie by tam wrócili, no bo myśleli, że Herod im sprzyja. Ale w 12 wersecie czytamy, że zostali ostrzeżeni. Widać tutaj, że odczytywali nie tylko gwiazdy, ale też sny, bo przez sen Bóg ich ostrzegł przed Herodem. Chwilę później widzimy coś podobnego, że Bóg ostrzega przed tą sytuacją Józefa, mówiąc mu, żeby wyszli do Egiptu. Więc tutaj Bóg na początku Ewangelii Mateusza często posługuje się z nami, żeby popchnąć ludzi do konkretnych działań. Ta historia na drodze Jezusa pokazuje nam to, że Jezus po początku był królem całego świata. Narodził się nie tylko jako król żydowski. Narodził się jako ten, którą powinna oddać sama ziemia. Ci męscy są takim zwiastunem na początku Ewangelii. A zachowanie żydowskich przywódców zwiastuje późniejsze zachowanie Izraelitów. Bo mimo tego, że ziemska służba skupiała się na Żydach, to Żydzi go rzucili. Posłali go na krzyż. Jak opisuje to apostoł Paweł, ich odrzucenie, to, że Jezusa odrzucili, stało się pojednaniem świata. To jest coś, co Bóg zapowiadał już wcześniej. Chociażby przez Ozeasza, proroka Ozeasza. Właściwie prorokował w tym samym czasie, co Michałasz. Ozeasz pisał, że ci, którzy nie byli Bożym ludem, będą nazywani synami Boga żywego. A z drugiej strony ci, którzy byli w Izraelu, nie będą Bożym ludem, bo przegapili przyjście swojego króla. Więc okazuje się, że można przegapić coś, na co się czekało. Można to przegapić, jeśli nie wiemy dokładnie, czego się spodziewać. Jeśli jesteśmy pochłonięci troską o inne rzeczy. Na przykład o swoją pozycję, tak jak Herod albo żydowscy przywódcy. To oni z tego powodu przegapili Boże Narodzenie. I nie trudno je przegapić, kiedy skupimy się na innych rzeczach. Nawet na przygotowaniach do świąt. Możemy przegapić tego, na kogo te święta wskazują. To dobrze widzimy w reklamach, w sklepach, na jarmarkach, tak zwanych bożonarodzeniowych, gdzie zwykle trudno szukać Jezusa. Chociaż wszędzie są jakieś nawiązania do świąt. Ale chodzi o to, żeby do tego Jezusa przyjść w uniżeniu. Bo na tym polegała różnica między magami, a Herodem i żydowskimi przywódcami. że oni z Dalekiego Wschodu przyszli oddać pokłon Jezusowi. Dlatego teraz zachęcam, żebyśmy też przyszli do Jezusa w pomniżaniu i oddaniu pokłon w modlitwie. Zachęcam do powstania.